Ponieważ Biblia opisuje życie chrześcijanina jako walkę duchową. Walkę, którą toczymy z siłami ciemności, a więc nie z fizycznym wrogiem. I z tego też powodu narzędzia naszej walki, jak mówi Słowo Boże, nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Dlatego też my zastanawiamy się w tych dniach w naszym zborze nad tym, jak jesteśmy przygotowani do tej walki. Czy jesteśmy odpowiednio wyposażeni, odpowiednio ubrani, uzbrojeni w te duchowe narzędzia walki? Czy jesteśmy w stanie stawić czoła wrogom, którzy starają się nas zatrzymać na drodze zbawienia, przeszkodzić nam, zniszczyć naszą radość, zatrzymać nas, byśmy nie doszli do celu. I ten przegląd robimy na podstawie Słowa Bożego, które odnosi się do uzbrojenia rzymskiego legionisty, bo apostoł Paweł w natchnieniu ducha, chcąc zobrazować chrześcijanom, jak powinni być wyposażeni, posłużył się tym obrazem. I wytłumaczył też, dlaczego to jest takie ważne, żeby być kompletnie wyposażonym. Słowo Boże, którym się posiłkujemy, na podstawie którego to nasze rozważanie przebiega w kolejne niedziele, jest zawarte w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Od 11 wersetu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Omówiliśmy już sprawę konieczności opasania się pasem prawdy, chronienia się w pancerzu sprawiedliwości, chodzenia w butach gotowości do zwiastowania Ewangelii, wznoszenia tarczy wiary, ostatnio pamiętacie, a dziś porozmawiamy o przyłbicy, o hełmie zbawienia. Tak to mniej więcej wyglądało. Czytelnicy tego listu, pierwsi czytelnicy, taki obraz, takie wyobrażenie mieli w swoich głowach, gdy czytali, że mają ubrać hełm, przyłbicę zbawienia. I poselstwo naszego dzisiejszego rozważania, czyli taka główna myśl, brzmi: nie trać głowy. Nie trać głowy. Gdy się zdrzemniecie za chwilę i już nie będziecie wiedzieli, o czym mówiłem dalej, to jedno niech zostanie. Nie trać głowy. Nie trać głowy. A więc załóżcie hełm zbawienia. Wzywa nas dzisiaj Słowo Boże. Hełm chroni głowę. Hełm jest od tego, żeby nasza głowa, która jest ośrodkiem decyzyjnym, skąd pochodzą wszystkie sygnały dla ciała, żeby ona była bezpieczna. I widzicie, że w życiu teraz jest to coraz bardziej powszechne, żeby chronić głowę. Na nartach, na sankach, w różnych okolicznościach dzisiaj wręcz nakazuje się, by zakładać hełm. Symbolicznie hełm ochrania nasze myśli, ten ośrodek decyzyjny. I w duchowej walce okazuje się kapitalne znaczenie ma to, jak myślimy, co myślimy w danym momencie. Nie to, jak jesteśmy sprawni, jaką mamy perspektywę i tak dalej, ale to, jak myślimy w danym momencie. I trzeba nam nasz bój chrześcijański, który toczymy, chcemy czy nie chcemy, jesteśmy w tym boju, uczestniczymy w tym boju, trzeba nam ten bój toczyć z głową, prawda? Toczyć mądrze, robić to z głową. No i dlatego właśnie nie wolno nam tej głowy tracić. Jest taki fragment nauki apostolskiej, który bardzo się też odnosi i potwierdza to, o czym dzisiaj rozmawiamy, mianowicie w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 8 i 9 werset mówi tak: my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzięki Bogu za to, że mamy jeszcze ten list do Tesaloniczan i że ta prawda, która się tak króciutko pojawia w tym tekście z Efezjan, żeby założyć hełm zbawienia, tutaj jest uwypuklona, że mamy przywdziać hełm nadziei zbawienia, bo Bóg nas przeznaczył nie na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli, że naszym przeznaczeniem jest zbawienie. Zbawienie wieczne w Jezusie Chrystusie. Zbawienie, które nigdy gdzieś się nie rozmyje, nie rozpryśnie, że zostaniemy na lodzie. To zbawienie dotyczy oczywiście przede wszystkim wolności od grzechu, od wiecznego potępienia, od śmierci, od wiecznej śmierci. Ponieważ zostaliśmy zbawieni, Chrystus Pan nam wyjednał tę wolność, to zbawienie. Ale też zbawienie przenosi się na teraźniejszość. Teraz jesteśmy też zbawieni, teraz jesteśmy też zbawiani. Teraz dzieją się takie niezwykłe rzeczy w naszym życiu, że to, co dla innych ludzi jest nie do przejścia, dla nas jest do przejścia. To, co innych ludzi zatapia, nas nie zatapia. To, co innych ludzi załamuje, nas nie załamuje, bo Pan jest z nami, nasz Zbawiciel. To zbawienie też rozciąga się na przeszłość naszą. Wielu ludzi żyje w cieniu przeszłości. Ta przeszłość ich niszczy. Ta przeszłość zatrzymuje ich. Ta przeszłość powoduje jakieś depresje i tak dalej. Ale my zostaliśmy uwolnieni od przeszłości w Jezusie Chrystusie. Nasza przeszłość została wymazana. Ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, został wymazany. Przeszłość już nie może rzutować na nasze życie. Żadne jakieś tam przekleństwa z przeszłości, jak niektórzy mówią. To jest w Chrystusie nowym, jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I nie żyj przeszłością i nie bój się tego, że jakieś skutki przeszłości ciągle na ciebie będą wpływać. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś zbawiony, zakładaj hełm zbawienia i śmiało. I nic ci tam przeszłość nie jest w stanie zrobić. Hełm nadziei zbawienia. Chwytacie myśl? Nadziei zbawienia. Cokolwiek się będzie działo, mam ten hełm na głowie. Nadzieję, że będę zbawiony, że będę wybawiony, że przejdę, że nie zginę, że wszystko będzie dobrze, bo jest Pan Jezus Chrystus. Taki hełm na głowie. Taka przyłbica na głowie. I kto ma tę chrześcijańską nadzieję zbawienia, ten nigdy nie traci głowy. Ten nigdy nie traci przytomności. Ten nigdy nie traci tej trzeźwości osądu sytuacji, bo patrzy na wszystko z Bożej perspektywy. Nie patrzy z tej perspektywy człowieka, tej niskości, tej słabości, tych ograniczeń, tych obaw rozmaitych. Patrzy z góry, patrzy jak Bóg patrzy. Patrzy i jest pewny, że Bóg go wyprowadzi. Że Bóg, jak wiemy, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Rzymian 8:28. Więc cokolwiek się dzieje, Bóg współdziała ku dobremu. Żyjemy nadzieją, że wszystko w naszym życiu posłuży ostatecznie ku dobremu, nawet jeśli dzisiaj wydaje się to bardzo złe. Mówiąc jeszcze inaczej, tajemnicą zwycięstwa z tymi wrednymi siłami ciemności, które nas atakują, jest optymizm. Boży optymizm. Nie optymizm taki ogólny, że takim optymistą jestem, tylko optymizm, który opiera się na Chrystusie Jezusie, na Jego łasce, na Jego zwycięstwie nad szatanem, nad Jego pozycją, bo On teraz jest Królem Królów i Panem Panów, siedzi na prawicy Ojca i dana Mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I nasz optymizm stąd się bierze. Jeśli mamy relację z Jezusem, jeśli wierzymy w Jezusa, jeżeli wiemy, kim On jest, jeżeli jesteśmy blisko z Nim, to z kimś takim jak On, nie można być pesymistą, prawda? Z kimś takim jak On, jak się rano z Nim porozmawiało, jak się razem z Nim jedzie, jak się różne rzeczy dzieją, nie można popaść w pesymizm, absolutnie. Bo nawet jak gumę złapiesz, jak masz wypadek, jakieś nieszczęście się dzieje, to jeśli Ty jesteś z Jezusem, to tylko myślisz sobie, Panie, o co tu chodzi, nie? Co tutaj Ty szykujesz dla mnie? Jak my to przejdziemy? Co z tego dobrego będzie? Bo to przecież nie może być nic złego z tego, ponieważ jestem z Tobą. Ale chrześcijanie nie zawsze właśnie się tak bardzo przejmują tą sprawą, żeby ubrać hełm nadziei zbawienia i czasem ruszają bez tego hełmu. Dlatego jest powiedziane, że mamy ubrać, założyć ten hełm, bo nie przyrósł nam do głowy. Nie stało się tak, żeśmy się rodzili na nowo w hełmie i już chcesz czy nie chcesz, to on po prostu siedzi na głowie. Trzeba go zakładać. Bo inaczej możemy stracić głowę. Stracić głowę w różnych okolicznościach. Kiedy zazwyczaj ludzie tracą głowę? Kiedy nam się zdarza tracić głowę? Po pierwsze, można stracić głowę z powodu przeciążenia zbyt wieloma obowiązkami. Kiedy wali się nam na głowę nagle tyle odpowiedzialności, tyle spraw, tyle ciężarów, tyle, że już po prostu już nie wiesz. Tu telefon, tam ktoś chce, tam dziecko krzyczy, tam coś jeszcze, tam się jeszcze dowiadujesz czegoś i po prostu i teraz nagle i można stracić głowę. Przepracowany, obciążony ponad miarę. Możesz stracić głowę w tym wszystkim. Zacząć się zachowywać nieracjonalnie, zachowywać się niegodnie. Zachowywać się źle, możesz zacząć się nawet nagle wydzierać na kogoś. Jak tracisz głowę w tym wszystkim, to w końcu może się zdarzyć, że wieczorem pójdziesz do baru i weźmiesz pół litra wódki i wypijesz i po prostu muszę utopić moje troski w trunku i tak dalej. Ludzie tracą głowę w takich sytuacjach, gdy są przeciążeni. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy byli w hełmie nadziei zbawienia. Że gdy przychodzą rozmaite obciążenia, ponad miarę, gdy trzeba pracować dniami i nocami, gdy się nie wyrabiamy, gdy wali się wszystko na głowę, trzeba szybko ubrać hełm nadziei zbawienia, że Bóg mnie przez ten okres przeprowadzi. Nie troszczcie się o nic. Mówi Słowo Boże, Filipian 4, 6, 7. A w nowym przekładzie przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Hełm nadziei zbawienia, który będzie strzegł waszych myśli, że nie będzie czarnych myśli, że nie będzie szalonych myśli, że nie będzie wybuchu emocji. Pokój Boży za łóżkę zbawienia. Miej hełm zbawienia na głowie. Pan powiedział: przyjdźcie do mnie, wszyscy zapracowani i przeciążeni. Gdy już się dzieje tak źle, że zaczynacie tracić głowę, gdy już wam grozi to, że stracicie głowę w tym przeciążeniu, przyjdźcie do mnie, a ja wam zapewnię wytchnienie. Odetchniecie, uspokoicie się w największej burzy. Kiedy jeszcze tracimy głowę? Zdarza się nam tracić głowę. Gubimy się w obliczu śmierci. Gdy nagle śmierć zagląda nam do oczu. Albo gdy śmierć zabiera nam najbliższych. Kierujemy nasze najserdeczniejsze myśli teraz w stronę Barbary, która jest dzisiaj z nami. Bo wczoraj straciła swojego męża. Wyszła na ulicę i w jednej chwili Kazimierz zasłabł i odszedł. Już nie wrócił nawet do domu. W takich chwilach, gdy przychodzi śmierć, gdy zabiera nam bliskich, gdy przychodzi informacja, że zachorowaliśmy śmiertelnie albo ktoś z naszych najbliższych śmiertelnie zachorował, w takich chwilach zdarza się stracić głowę, pogubić się. Pogubić się w tym wszystkim. Dlatego trzeba nam, bracia i siostry, żywić nadzieję zbawienia nawet wtedy, gdy śmierć przychodzi. A nawet powiedziałbym szczególnie wtedy, gdy śmierć przychodzi. Trzeba nam wziąć hełm nadziei zbawienia na głowę. Mieć go ubranym. Kiedyś Dawid, który wiecie, że nieraz przeżywał takie chwile, że śmierć zaglądała mu do oczu. W psalmie 16 modlił się, a apostoł Piotr w kazaniu w Dzień Zielonych Świąt tę modlitwę, część tej modlitwy przytoczył, by pokazać, jak bardzo ważną rzeczą jest, żeby w obliczu śmierci nie popadać w rozpacz, nie tracić głowy, nie popadać w pesymizm, gdy coś takiego zaczyna nam zagrażać. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce. Język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Kto tak się modlił? Czyja to tak faktycznie modlitwa? To modlitwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dawid, gdy się modlił, to tak faktycznie Duch Jezusa się w nim modlił. Bo właśnie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, za przykładem samego Pana, jest taka nadzieja, że nawet jak nas do grobu kładą, to my w nim nie zostaniemy na zawsze. Idzie dzień zmartwychwstania. Nasza przyszłość jest świetlana, jest wspaniała. Nasze życie nie kończy się w grobie. Choćbyśmy umarli, żyć będziemy, mówi Słowo Boże. I dlatego nie będę się poddawał pesymizmowi. Dlatego nie będę popadał w rozpacz. Tak, to są chwile, kiedy grozi nam, że możemy stracić głowę, że możemy się pogubić. To są chwile, kiedy może zalać nas fala rozpaczy. Jak to wygląda? Wiecie, czasem ludzie popadną w taką rozpacz. Byłem nieraz na takich pogrzebach, kiedy nie było ani iskierki nadziei, tylko czarna rozpacz. Czarna ściana. Co teraz? Koniec. Nie ma. Już nic nie ma. Tak robią ludzie, tak się zachowują ludzie, którzy nie mają hełmu nadziei zbawienia. Nie chcemy też, bracia, 1 Tesaloniczan 4,13, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Oto jest nasza nadzieja. Kazimierz jest u Pana. Pan Jezus wziął go za rękę i przeprowadził przez śmierć. Tak wierzymy. I każdy, kto wcześniej z naszego grona, z grona uczniów Jezusa już odszedł, nie jest gdzieś nie wiadomo gdzie, w jakiejś rozpaczy. Pan wziął go i przeprowadził poza śmierć, do wieczności, do siebie, do domu. Taka jest wiara chrześcijańska. Taka jest nadzieja. Właśnie jak mamy hełm nadziei zbawienia, tak patrzymy. Nie pogubimy się w takiej sytuacji. Spokojnie patrzymy. Tak boli serce, tak smutno, że go nie będzie, że razem nie będziemy pić herbaty, nie będziemy rozmawiać w tej pielgrzymce ziemskiej dalej. Ale to nie on wróci do nas, to my pójdziemy za nim. Tam jest, to jest ten kierunek. Nie daj Boże, żeby kierunek się zmienił. Wszyscy w tę jedną stronę zmierzamy. Do domu, do domu. Tracimy głowę też w silnym pokuszeniu. Gdy przychodzi czas pokuszenia, gdy diabeł różnymi sposobami, używając różnych środków, próbuje nas skusić do złego, sprowadzić nas z naszej drogi, zanieczyścić nasze życie, zniszczyć naszą moralność chrześcijańską, zabrudzić naszą szatę. Wtedy, gdy przychodzi takie silne pokuszenie, grozi nam, że możemy stracić głowę. My trzeźwi, my, którzy sobie radzimy w różnych sytuacjach, których nieraz żeśmy sobie poradzili i dali odpór złemu, wyzmieniają się nagle okoliczności. Przychodzi taka fala pokuszenia, takie diabelstwo nas ogarnia, żeby coś zrobić, żeby gdzieś pójść, żeby się z kimś spotkać, żeby spróbować tego i posmakować tamtego. W takim momencie możemy stracić głowę. Zdarza się, że tracimy głowę. W przypowieściach Salomona jest taki obraz, gdy to Salomon przyglądał się jak takiemu miejscu, gdzie mieszkała pewna nierządnica i pewnego razu, wyglądając przez okno swojego domu, patrzył przez kratę, zobaczył wśród prostaczków i zauważył wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł blisko ulicą, blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. Obserwacja. Obserwacji jakich wiele. Każdy z nas może poczynić takie obserwacje. I oto ona zaczęła go tam urabiać. Dostał się, bo był tam blisko, dostał się w to pole silnego magnetyzmu grzechu, silnego pokuszenia. I Słowo Boże stwierdza, omamiony, bez hełmu zbawienia, poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, jak aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Silne pokuszenie, oddziaływanie silnego pokuszenia może sprawić, że stracisz głowę. Bo jesteś mężem, porządnym facetem, kochasz swoją żonę, swoje dzieci, wyjeżdżasz na jakiś integracyjny wyjazd, jakaś babeczka się wypachniła, siadła przy tobie, zaczyna tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba uważać, zakładaj hełm, czym prędzej zakładaj hełm nadziei zbawienia. Możesz przetrwać. Właśnie w tym hełmie jest nadzieja zbawienia. W tym przekonaniu, że Pan mnie z tego wybawi. On może mnie wyrwać. On mnie... Nie znaczy, że każdy musi tak samo ulegać grzechowi. Nie każdy musi być taki sam jak Ezaw, który za miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Nie każdy musi być tak jak Kain, który jak sobie tak mu wzięło takie silne pokuszenie, żeby tego brata dziabnąć, żeby go usunąć, bo mnie denerwuje ten Abelek. Abelek mnie denerwuje, już mam go dosyć, muszę coś z nim zrobić. Nie znaczy, że musiał tak zrobić. Bóg mu powiedział, u drzwi czyha grzech, kusi cię. Jesteś w tym polu oddziaływania, lecz ty masz nad nim panować. Nie stracić głowy, opanować, nie zgubić się w tym wszystkim. Kain stracił głowę. Abel stracił głowę przez to, że Kain stracił głowę wcześniej. Bo gdyby Kain nie stracił głowy, to i Abel by miał głowę. Możemy też stracić głowę czasem, gdy przedłuża się próba w naszym życiu. My wiemy w ogóle, że próby w naszym chrześcijańskim życiu będą miały miejsce. Że Bóg ma prawo nas wypróbować. Jak każdy twórca nowego urządzenia wypróbowuje je najpierw. Jak samolot, gdy wyprodukują, najpierw go próbują, czy on się dobrze zachowa w różnych okolicznościach. Jak nowego pracownika pracodawca zatrudnia, to chce go mieć na okres próbny, wypróbować go, czy on się dobrze będzie spisywał w tych zadaniach, które chce mu powierzyć. Tak Bóg, przygotowując nas do Królestwa swojego, ma prawo nas wypróbować. I wypróbuje. I nawet jak my byśmy uważali, że nie ma prawa, to On się tym nie przejmuje i nas próbuje. I nas testuje. Ale gdy przychodzi taki okres, że próba przedłuża się z jakiegoś powodu, przedłuża się, jest długo, ciężko, że to nie jest jakaś tam kwestia jednego dnia, jakiegoś jednego zdarzenia, ale są tygodnie, miesiące, jakaś presja w rodzinie, nieporozumienia jakieś, jakaś niezgoda, jakieś zagrożenie, ktoś nam grozi, ktoś się nad nami pastwi, ktoś nas jakoś tam próbuje molestować. Wszystko się w życiu zaczyna walić i to wali się porządnie jedno po drugim. Tak jak w przypadku Hioba czytamy w Biblii, że mu się nagle wszystko i jedno po drugim powaliło. Wtedy możemy stracić głowę. Żona Hioba, gdy patrzyła na to wszystko, już straciła głowę, bo powiedziała do Hioba: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożysz Bogu i umrzyj. Ona straciła głowę, patrząc na to wszystko, co przeżywa jej mąż. Ale on nie stracił głowy. On powiedział jej, że ona traci głowę. Bo powiedział: mówisz jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet. Bezrozumnych, bezbożnych kobiet. Jak możesz tak mówić, żebym ja złorzeczył Bogu i umarł? I Hiob nie zgrzeszył żadnym złym słowem przeciwko Bogu. Nie stracił głowy. Nie stracił. Dlaczego? Bo miał hełm nadziei i zbawienia na głowie. Dał temu wyraz potem w 19 rozdziale Księgi Hioba. Bo powiedział: ja wiem, że odkupiciel mój żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniona od swego ciała, będę oglądał Boga. Co on tutaj wyraża? Zbawienie. Nadzieję zbawienia. Pewność zbawienia. Pewność wybawienia. Hełm zbawienia miał na głowie i nie stracił głowy w tak ciężkiej próbie. Aż trudno sobie wyobrazić, ile ten człowiek przeżył. Ale przeżył. Nie stracił głowy, bo miał nadzieję zbawienia. I dla nas, bracia i siostry, też taka nadzieja przyświeca. W próbie możemy być pewni. 1 Koryntian 10:13. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Ubieraj hełm zbawienia. Ubieraj w tej próbie, jaką przeżywasz, gdzie się przedłuża i już nie wiesz jak. Ubieraj hełm nadziei zbawienia. Bóg jest wierny. On czuwa. On nie dopuści, żebyś była kuszona, doświadczana, próbowana ponad siły. On wskaże wyjście i zniesiesz to, przejdziesz zwycięsko, tak jak Hiob przeszedł zwycięsko. Trzeba żyć nadzieją. Trzeba koniecznie, gdy coś takiego zaczyna nas ogarniać, gdy zaczyna się walić wszystko w nas, szybko do Pana Jezusa zwracajmy się. Ubierajmy ten hełm nadziei zbawienia. I wtedy, choćby rozbili przeciwko mnie obozy, możemy świadczyć za psalmistą. Nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufać. Hełm zbawienia. Hełm cudowny. Hełm tajemniczy. W żadnych gwiezdnych wojnach, w żadnych grach komputerowych nie mają takiego hełmu jak chrześcijanin, gdy zakłada hełm zbawienia, hełm nadziei zbawienia. Więc wtedy codziennie przywołujmy w pamięci przykłady Bożego ratunku, jakie poznajemy z Biblii, jakie poznajemy z historii chrześcijaństwa, jak Bóg cudownie ratował swoich wybranych, swoich uczniów. Osobiste przykłady sobie przywołujmy, bo przecież też je mamy. No nie? Prawda, Maryjka? Mamy różne takie zdarzenia w naszym życiu. Mówimy, jak to w ogóle się stało? Ale żyjemy. Cudownie żyjemy. Pan nas uratował. Kiedy jeszcze można stracić głowę? Ja boję się, żebym nie stracił głowy, jak wam o tym mówię, żebym za długo nie mówił. Ale jeszcze jeden przykład, kiedy można stracić głowę. Można ją stracić także w chwilach wyjątkowego sukcesu i powodzenia. Czyż nie? Oj tak, można. Gdy nas spotyka jakaś niesamowita pomyślność. Sukces. Sukces. Jak to mówią Rosjanie. Kiedy wszystko się tak układa. Kiedy pieniądze zaczynają... Tak zawsze było ledwo od pierwszego do pierwszego, a tu nagle rura taka i sypią się, że już nie wiadomo gdzie, wszędzie je mam. I na tym koncie, i na tamtym, i tego już nie ogarniam tego. Można stracić głowę, kiedy popularność nas zalewa, że wszyscy chcą z nami, chcą, zapraszają nas, chcą, żebyśmy z nimi chociaż chwileńkę spędzili i chcą z nami wywiad i chcą, żebyśmy się opowiedzieli o tym, co robimy i tak dalej. Przeciwnik w takich chwilach chciałby nam wbić do głowy, że jesteśmy super gwiazdą, że jesteśmy kimś absolutnie wyjątkowym. Nieraz zresztą próbuje, przychodzi do zboru i wbija do głowy jakiegoś amerykańskiego kaznodzieje, przyśle i mówi, wy jesteście super, jesteś niepowtarzalny. I się człowiekowi tak robi, nie, się w ogóle, gdzie nie obejrzy się tam nędza, ale tu się czuje taki w ogóle zbudowany. Przeciwnik chciałby strzelić, żeby nam tak strzeliło do głowy, że jak mamy teraz właśnie sukces, to znaczy my żeśmy się zachowali trochę jak ten Nebukadnesar, który się przespacerował po Babilonie i tak mu się zrobiło. Jeden z siedmiu cudów. Ja jestem twórcą tego cudu, tego Babilonu. Taki wspaniały. Chciałby, żeby się tak coś stało z nami, tak jak ten Herod, jak mu się tak udało kiedyś takie przemówienie zrobić, że tak powiedział, że ludzie zawyli, tak za, wiecie, aplauz, znacie to czasem, widzimy, jak nawet chrześcijanie, aplauz, dajmy oklaski i tak dalej. I Herod, jak tak wygłosił takie przemówienie i zaczęli ludzie wyć, jakie piękne przemówienie, boski to głos, a nie ludzki. I diabeł strzelił do głowy temu Herodowi, że to jest prawda. Jesteś Bogiem. Tak, ten Cezar jest Bogiem tam w Rzymie, ale ty jesteś też Bogiem tutaj w Jerozolimie. Ty jesteś tutaj lokalnym Bogiem i korzystaj z tego. I co jest powiedziane? Że natychmiast przyszły konsekwencje, że on nie oddał chwały Bogu. Stracił głowę facet. Nie oddał chwały Bogu i marnie bardzo skończył, to można przeczytać w Dziejach Apostolskich o tym. Więc gdy przychodzi sukces jakieś, powodzenie, oczywiście na miarę, na naszą miarę, ale nie myślmy, że dopiero wtedy, gdybyśmy byli Billem Gatesem czy tam kimś, to by nam dopiero to groziło. Nam to może grozić, jak zaczynamy wychodzić z długów. To już może nam palma odbić. Trzeba uważać. Słowo Boże mówi, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie nośmy w sobie takiego myślenia, takiej postawy, że ja to taki głupi nie jestem jak oni. Ja jestem mądrzejszy, ja sobie radzę. Radzisz, bo masz łaskę Bożą. Bo Jezus jest dla Ciebie życzliwy, bo Ci wyjednał zbawienie, łaskę. ubieraj hełm zbawienia. Ten hełm chroni, ten hełm zabezpiecza. Myśli zabezpiecza również w ten sposób, że ci nie odbije, że zachowasz pokorę, że zawsze będziesz pamiętał, że wszystko, co masz, zawdzięczasz Panu. Apostoł Paweł nosił taki hełm, który chronił jego myśli, bo napisał w liście do Filipian: umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Zauważcie, w jakim kontekście pojawia się to słowo: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Niektórzy wyrwali to, powiesili na ścianie i ładują się, że oni mogą, nie wiem, na słońce ruszać. Tu jest powiedziane, że wszystko mogę, to znaczy, że właśnie nie odbije mi palma, że w różnych, przy zmianie okoliczności życia, poziomu życia, przy nagłej poprawie bytu nie przestanę widzieć innych ludzi, nie przestanę się nimi zajmować, że będę się do nich skłaniać, że nie będę uważać siebie za mądrego. Hełm zbawienia, przyjaciele. Widzę was teraz wszystkich w hełmach. Mam wyobraźnię. I na każdym jest napisane: Jezus jest moim zbawieniem. Jahwe zbawia. On wyzwala. On daje poczucie bezpieczeństwa. On sprawia, że nie utonę, nie zginę. Takie są standardy uzbrojenia chrześcijanina. Trzeba zakładać hełm. Włóżcie na siebie pełną zbroję, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i wyjść z potyczek zwycięską. Szatan, nasz przeciwnik, będzie starał się uderzać w sferę naszych myśli, zarazić nas czarnowictwem, a z Polakami mu nie trudno, bo my z natury jesteśmy, że wszystko widzimy w czarnych kolorach. Będzie starał się zgasić w nas nadzieję zbawienia. Dlatego zakładajmy hełm zbawienia. Nie traćmy głowy. Nie traćmy głowy, bracia i siostry, w tych wszystkich okolicznościach i różnych i innych, których nie wymieniliśmy. Nie traćmy głowy. I z tego też powodu chciałem, żebyśmy zakończyli takim zobowiązaniem. To jest propozycja. Nikogo nie zmuszam, żeby to powtarzał. Ja tylko zaprezentuję tę propozycję chrześcijańskiego zobowiązania i jeśli w duszy zgodzisz się z nią, będziemy się za chwilę modlić, a Pan wie, że się zgodzisz albo się nie zgodzisz. Ponieważ mam realnych i groźnych wrogów duchowych, ponieważ wielu wspaniałych chrześcijan poległo z ich ręki, co potwierdza, że są groźni. Ponieważ w tej walce nie mogę stracić głowy. Nie mogę stracić głowy, bo jak stracę głowę, to wszystko stracę. W tej walce muszę mieć głowę, muszę z głową walczyć. Dlatego zobowiązuję się, że codziennie będę zakładać hełm nadziei zbawienia. Amen. Powstańmy.